Witam wszystkich bardzo serdecznie, Ania Jurgaś. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Praca 3.0, gdzie rozmawiamy o zawodach, profesjach przyszłości, takie, które już są na rynku, ale także o takich, które dopiero za chwilę się pojawią. Moją dzisiejszą gościnią jest Kasia Gola. Dzień dobry, Kasiu.
Dzień dobry.
Kasia jest specjalistką, ekspertką od nowych technologii w branży mody. Jest założycielką inicjatywy Geek Goes Chic i także industry advisor w startupie Wearfits.
Dzień dobry, jest mi bardzo miło, może zostać moją pierwczynią, dlatego że bardzo fajnie mnie przedstawiłaś, dzięki.
Słuchajcie, dostałam nowy job, myślę, że to jest na pewno w tak zwany future zawód, więc jak najbardziej. Kasiu, spotkałyśmy się tutaj po to, żeby porozmawiać o branży mody i takich zawodach, które generowane są w tym świecie i w tym obszarze, takim bardzo jednak, nie wiem, lubianych przez wszystkich, prawda? Wydaje się, że ta branża mody jest taka fantastyczna, że tam to życie jest bardzo fajne. Powiedz, jaki zawód ty byś powiedziała jest istotny w tym obszarze, taki, w który warto teraz zainwestować, po to, żeby za chwileczkę mieć no, fajną profesję, fajne pieniądze, fajną pozycję.
Myślę, że jednym z takich zawodów jest digital designer, to jest projektant w technologiach 3D. To jest taka osoba, która tworzy ubrania, które możemy oglądać właśnie w tej technologii 3D. Możemy zobaczyć z każdej strony, jak wygląda, możemy wprowadzać dowolne zmiany bez odszywania tych ubrań.
Okej, bo tak ja zapytam się jak zupełnie laik, po to, żeby wszyscy zrozumieli, o co chodzi. Po co nam takie wirtualne ubrania?
Na każdym etapie od konceptualizacji po sprzedaż takie wirtualne ubrania są potrzebne i przydatne. To jest dość nowa dziedzina pracy, więc nie jest jeszcze taka rozpowszechniona, ale każda z większych firm modowych idzie w tę stronę. I wracając do twojego pytania, po co jest to nam potrzebne? Dlatego, że projektując ubrania, my poświęcamy nawet 1,5 roku na uszycie na przykład kurtki. To jest bardzo dużo czasu, a można ten czas skrócić i robi się to w ten sposób, że taki projektant tworzy takie ubranie właśnie w technologii 3D i pokazuje swojemu teamowi, może pracować zdalnie, co jest też istotne, że z takim projektantem możemy przybrać różne modele pracy, nie tylko stacjonarne. I w ten sposób to ubranie powstaje szybciej, ten feedback jest szybszy, nie trzeba wysyłać tego projektu od razu do Chin czy do jakiegoś innego kraju, w którym szyjemy ten projekt, tylko wystarczy, że wprowadzimy te zmiany na projekcie 3D i ilość sampli, czyli takich produktów, które nie są jeszcze wprowadzane na rynek, można zmniejszyć o kilkadziesiąt procent, więc myślę, że to jest bardzo zawód przyszłości.
Kasia powiedziała nam milion rzeczy i teraz ja bym chciała to tak ustrukturyzować, żebyśmy to sobie w głowie poukładali. Kiedyś było tak, że ja jestem sobie projektantem, nie wiem, na przykład Christianem Diorem, ja to rysuję, potem daję to do odszycia, tak rozumiem, prawda? I potem dopiero ten prototyp taki, pierwszy jest pewnie jakoś udoskonalany, odszywany wielokrotnie i dopiero potem na koniec znajdujemy ten ostateczny produkt. Czy mam rację?
Dokładnie tak to wygląda. Powstają wykrojniki, z tych wykrojników tworzy się ubrania. Te ubrania przyjeżdżają do nas w kontenerowcach do, powiedzmy, Polski czy do Francji w tym wypadku. I my oglądamy te ubrania, sprawdzamy, czy one się sprzedadzą, czy one pasują do naszej kolekcji, czy wszystko jest z nimi ok. Jeżeli coś nie jest ok, a zazwyczaj nie jest ok, to wtedy robimy jeszcze raz, robimy nowy projekt, poprawiamy stary, wysyłamy go do na przykład Chin czy innego kraju, tam jest on odszywany, znowuż tym kontenerowcem przyjeżdża do naszego kraju i powtarzamy ten proces nawet kilkanaście razy.
Okej, czyli ten projektant 3D, on to jakby skraca cały ten proces, ponieważ nie musimy tego wysyłać, produkować, oglądać, poprawiać, tylko to wszystko, cały ten proces, o którym właśnie powiedziałyśmy, dzieje się wirtualnie.
Dokładnie, można przyspieszyć ten czas w właśnie prototypowania. Nie musimy czekać, aż te ubrania zostaną odszyte. Możemy dostać tak naprawdę instant feedback, od razu dostać informację zwrotną na temat tego, czy to ubranie się nadaje.
Okej, okay, teraz powiedz mi, czy to jest ta sama osoba, która projektuje i wymyśla to? Czy ten projektant jest taką prawą ręką tego głównego projektanta, wizjonera marki, czy to jest ta sama osoba? Czy są dwa oddzielne zawody jakby?
To mogą być dwa oddzielne zawody, może być to ta sama osoba. W przypadku dwóch oddzielnych zawodów mamy tutaj projektanta 2D, który w CAD-zie projektuje ubrania, wykrojniki i te wykrojniki zazwyczaj są właśnie odszywane na etapie prototypowania czy w ogóle odszywania finalnego produktu. I taki designer 3D bierze te wykrojniki i skleja je w programie graficznym, w programie do projektowania 3D. A może to być też taka sytuacja, że mamy projektanta 3D, który od razu projektuje to ubranie w programie 3D i na tej podstawie my oceniamy, czym ten produkt jest dobry do użycia.
Myślę, że jakby Christian Dior dowiedział się, że jest projektantem 2D, to by po prostu się przewrócił w grobie, no ale trochę tak jest. Dobrze, a powiedz teraz dalej. Rozumiem, że zaraz przejdziemy do tego, jakie trzeba mieć umiejętności, może jakie zdolności, żeby być tym projektantem 3D. Natomiast jeszcze mnie interesuje jedna rzecz, jak wygląda ten proces? Czy to jest tak, że ja projektuję jako ten projektant wirtualny, czy ja projektuję to ubranie znowu tak jakby, wiesz, na płasko, na sucho, czy ja już go projektuję w takim 3D, tak jak sama nazwa wskazuje, czyli jakby na człowieku, jak on leży? Czy najpierw go projektuję, wiesz, jako taki, nie wiem, packshot i dopiero potem go nakładam na człowieka? Jak wygląda ten proces tego projektowania?
Mamy manekina lub awatar człowieka w programie 3D i ubieramy, po prostu szywamy ubranie na tym manekinie. Więc jest to bardzo zbliżony proces do właśnie tworzenia takiej haute couture, że mamy modelkę, na której sprawdzamy, jak będzie wyglądało ubranie. Tutaj robimy to samo w programie do projektowania.
Czyli tak jakby upinamy. Ja zawsze pamiętam Gosię Baczyńską, która zawsze ma te manekiny i tam upina te swoje misterne suknie właśnie na manekinie, czyli to dokładnie działa tak samo. A teraz, czy ktoś w ogóle używa już tej technologii w tej chwili na taką większą skalę?
Wszystkie firmy idą w tę stronę, nie wszystkie jeszcze tego używają. Na przykład firma PVH już kilka lat temu zapowiedziała się, że będzie cyfryzowała cały swój łańcuch produkcji i dostaw, więc wszystkie projekty będą mieli w 3D i prawdopodobnie już mają i zatrudniają osoby, które się tym zajmują. Wszystkie firmy od Louis Vuitton przez Inditex idą w tę stronę i interesują się na przykład startupami, które zajmują się tym tematem.
A dlaczego oni to robią? Czy to jest tak, że to po prostu oznacza, że to jest szybciej jest ta produkcja, czy ona jest doskonalsza, czy jest tańsza? Skąd jest ta potrzeba w ogóle tego projektowania takiego?
No to jest bardzo skomplikowane. Po pierwsze jest to szybsze, tak jak powiedziałyśmy, ten proces projektowania jest o wiele szybszy i bardziej wydajny. Po drugie jest to lepsze dla środowiska, dlatego że właśnie nie odczuwamy w dużej ilości sampli. Możemy przewidzieć, na przykład dać taki projekt 3D konsumentowi w formie reklamy czy w formie jakiegoś posta i zobaczyć, jak ten post na przykład rezonuje z konsumentem, czy nabywa jakieś popularności, czy to się klika, czy ten konsument chciałby kupić to ubranie. Więc możemy przewidzieć, jak będzie wyglądała sprzedaż. No i istnieje też taki dział mod 3D, który jest związany wprost z metaversem, czyli tą przestrzenią wirtualną. I w tę stronę też idą wszystkie marki, żeby wdrażać swoje projekty na przykład w grach. I w tym momencie nie powstaje ten cyfrowy bliźniak ubrania, tylko powstaje ubranie, które w życiu nie zostanie odszyte. Więc taki projektant 3D też znajdzie tutaj pracę.
A powiedz mi, czy to jest bardzo ciekawe, mówisz o tym takim samplowaniu, prawda, i sprawdzaniu rynku, no bo to też jest bardzo istotne, patrząc na taki marketing, że jestem w stanie wrzucić, nie wiem, pewne rzeczy, nie wiem, na social media albo jakiejś wybranej grupy i przetestować tak naprawdę, zanim zainwestuję duże pieniądze, żeby to otrzeć. Czy często to się też dzieje?
Myślę, że teraz jeszcze nie tak często. Myślę, że w tym momencie mamy taki początek tej branży 3D w modzie, mimo że są już firmy, które w to mocno inwestują, więc to jeszcze nie jest dojrzały rynek i myślę, że tak do 5 lat to się zmieni. Już teraz firmy wrzucają na LinkedIna swoje oferty pracy dla takich designerów. Już teraz nawet polskie firmy się tym interesują. Mówię nawet, dlatego że pod pewnymi względami dalej jesteśmy gdzieś za zachodem, inwestujemy pieniądze w inne aspekty biznesu. No więc myślę, że kolejnych kilka lat przyniesie odpowiedź na twoje pytanie.
Powiedziałaś też, wymieniłaś te aspekty, które są ważne, czyli to, że to jest szybsze, że można to przetestować, też powiedziałaś o metaversie, do którego wrócimy, jak będziemy rozmawiać o obszarach, które tak naprawdę, w których można wykorzystać ten zawód. A powiedz, czy to też jest bardziej takie sustainable, czy jakby ten proces, że nie wysyłasz tego do Chin, nie produkujesz, nie zużywasz materiału, czy to też jakby gdzieś tam się wpisuje troszeczkę w ten model tego sustainable fashion?
Bardzo mocno się wpisuje. Stworzenie cyfrowego podkoszulka kosztuje 97% mniej CO2 niż stworzenie normalnego podkoszulka, więc jest to duża różnica. Też oszczędzamy na barwnikach, oszczędzamy na logistyce, która jest prawdopodobnie najbardziej psująca nam środowisko. Więc tak, to jest jeden ze sposobów, dlatego że nie można powiedzieć, że to jest jedyny sposób na to, żeby moda była bardziej zrównoważona.
Mm-hmm. No dobra, to teraz załóżmy, że ja jestem tutaj młodym człowiekiem i chciałabym, właśnie się zapaliłam, chciałabym zostać takim designerem 3D, to co powinnam zrobić? Czy są jakieś specjalne szkoły? Najpierw zacznę od takiej edukacji, które powinnam ukończyć.
Mam znajomą, która jest po architekturze i zajmuje się projektowaniem mody w 3D. Myślę, że trzeba mieć tę wyobraźnię taką przestrzenną na pewno. Istnieją kursy, które się tym zajmują. Na przykład MSKPU, z tego co się orientuję, chciała czy otworzyła ta szkoła taki kurs 10-miesięczny, więc istnieją miejsca, w których można się podszkolić. Natomiast wydaje mi się, że najbardziej cennym źródłem informacji jest YouTube i między innymi jest to kanał Clo3D, który jest oficjalnym kanałem tego oprogramowania do tworzenia mody 3D i można się bardzo dużo z niego nauczyć, więc nabycie licencji czy nawet triala takiego oprogramowania, YouTube, influencerzy z YouTube'a, którzy się tym zajmują i eksperymenty.
Mm-hmm. Okej, czyli w zasadzie nie ma jakiejś takiej, nie wiem, ustandaryzowanej edukacji w tym temacie. Raczej jest to taki temat, w którym można właśnie się doszkolić. A czy myślisz, że są jakieś studia, które na przykład, no oprócz tej architektury, które by pomogły mi w tym, żeby zostać takim designerem 3D?
Myślę, że ASP na pewno, wszystkie studia, które gdzieś uczą takiego myślenia przestrzennego, które są nastawione na sztukę, myślę, że gdzieś mogą pomóc. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście tutaj najważniejsza jest praktyka i najważniejsze jest to, żeby uczyć się szyć na modelce takiej wirtualnej. Myślę, że też może pomóc, mogą pomóc takie normalne studia modowe, na których uczymy się tworzyć te wykrojniki i uczymy się tego, żeby szyć te ubrania, bo tak naprawdę ten proces szycia nie różni się bardzo od procesu szycia w realu, więc myślę, że takie studia modowe też się przydadzą.
No właśnie tak o tym pomyślałam, bo tak jak mówiliśmy, że jeżeli to jest jedna osoba, prawda, że to jest taki projektant i 2D i 3D w jednym, czyli taki, który ma wizję, wymyśla, a potem to realizuje w tym 3D, no to rzeczywiście ta szkoła jednak szycia czy projektowania byłaby dosyć potrzebna, prawda?
Tak, ale myślę, że właśnie nie jest niezbędna. To jest tak ciekawa branża, że myślę, że tutaj o ile ktoś ma to takie myślenie przestrzenne i wyobraźnie i orientuje się, na czym polega szycie ogólnie, to przy pomocy YouTube'a może sobie świetnie poradzić, dlatego że ja właśnie znam osoby, które nie mają w tym kierunku żadnej edukacji i były w stanie właśnie się doszkolić i są świetnymi projektantami.
Mm-hmm. A czy myślisz, że czy na przykład jak ja bym była taką projektantką mody, która jest adeptem dopiero i zaczyna, to czy uważasz, że dorobienie sobie tej kompetencji to jest takie coś, co od razu jakby podwyższa moją wartość rynkową?
Jak najbardziej. Marki teraz, nawet polskie marki, tak jak powiedziałam, interesują się tą działką projektowania, więc jak najbardziej to jest ścieżka, którą fajnie by było rozwijać, jeżeli zajmujemy się projektowaniem mody. No wiadomo, że jeżeli idziemy do pracy jako projektant, to najważniejsze jest to projektowanie 2D w dalszym ciągu. Natomiast przykłady z zagranicy pokazują, że ci projektanci 3D no, są coraz bardziej rozchwytywani na rynku, więc jak najbardziej to jest umiejętność, którą warto nabyć.
Mm-hmm, to jest edukacja. Teraz powiedz o takie umiejętności i własne talenty. Czy powiedziałaś to myślenie przestrzenne, prawda, jest istotne? Czy jest coś jeszcze, co sprawi, że będę dobrym projektantem 3D?
Myślę, że to jest umiejętność komunikowania się na przykład z klientem czy drugą osobą, dlatego że zazwyczaj nie żyjemy w próżni i nie projektujemy tego ubrania tylko dla siebie. Projektujemy je dla klienta na przykład wewnątrz firmy czy też klienta końcowego, więc umiejętności komunikacyjne tego, co się robi, są istotne, mimo że tutaj operujemy na obrazie, więc teoretycznie można by powiedzieć, że my pokazujemy obraz i od razu możemy mieć ten feedback, czy od innego projektanta, czy też od klienta. Natomiast myślę, że w procesie samego projektowania ta umiejętność komunikacji jest ważna.
To chyba jest taka umiejętność uniwersalna, co? No bo chyba już nawet ci, którzy są programistami IT i bardzo kiedyś wiadomo byli, że byli zamknięci, introwertyczni, też potrzebują mieć tą umiejętność komunikowania, bo bez niej ani rusz.
Oni to szczególnie potrzebują mieć tę umiejętność komunikowania.
Takie specjalne kursy. Kasia, a powiedz jakie są, bo zaczęliśmy trochę mówić o tych obszarach eksploatacji, no bo znowu ja już dobra, no to już czuję, że ja mam te talenty, mam komunikację, mam wyobraźnię przestrzenną, mam też pewnie kreatywność, prawda? No bo też gdzieś tam wydaje mi się, że to też jest istotne, żeby myśleć troszeczkę out of the box, żeby tworzyć te rzeczy, jeżeli się jest tym 2D i 3D w jednym, no to powiedz, rozumiem, że w takim razie mogę właśnie zostać takim, w ogóle mogę po prostu zostać projektantem mody, który ma tą umiejętność. Co jeszcze mogę robić z tymi kompetencjami?
Myślę, że to dalej będzie projektant, ale na potrzeby gier, tak jak już trochę powiedziałam o tym, tutaj nie tworzymy tego bliźniaka cyfrowego, tylko tworzymy osobny produkt, który istnieje tylko na platformach na przykład gamingowych, czy też jako non-fungible token, czyli tak zwane NFT, czyli to zastosowanie w blockchainie i w sprzedaży tych dóbr cyfrowych.
I tu cię zatrzymam, przepraszam, bo powiedziałaś za cztery rzeczy, które jest szansa, że są niezrozumiałe, na co po niektórych. Okej, czyli słuchajcie, jest tak, mamy to wykształcenie, mamy te umiejętności, mamy te kompetencje, możemy zostać po prostu projektantem mody, albo możemy, rozumiem, zostać projektantem, designerem 3D, który pracuje dla jakiejś firmy, nie wiem, właśnie tak typu Louis Vuitton czy Zara i jakby odrysowywuje te projekty czyjeś. I to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, o której zaczęłaś mówić, to jest w ogóle produkowanie czy projektowanie ubrań totalnie wirtualnych, które tylko są obecne w tej wirtualnej przestrzeni. Teraz to jest ogromny obszar, prawda, który za chwileczkę będzie nam niezbędny i będzie troszeczkę naszą drugą, jak nie pierwszą rzeczywistością, dla co po niektórych. No i teraz powiedz, rozumiem, że tutaj jest tak, z jednej strony tak jak mówisz, że to są po prostu ubrania do gier, tak? I wtedy co? I to są po prostu ubrania, które ubierasz swoje awatary. Opowiedz coś o tym.
Tutaj też mamy dwie ścieżki. W takiej tradycyjnej ścieżce wszystkie gry, w których gramy jakąś postacią, mają jakiś element mody w sobie. Zwłaszcza tego typu gry jak Cyberpunk czy GTA na przykład, które zresztą miało współpracę z marką Misbehave. Te gry mają w sobie postacie, my gramy tymi postaciami i te postacie są w jakiś sposób ubrane. Nawet w takich grach jak właśnie Cyberpunk my możemy przebrać tę postać, możemy skustomizować to, jak będzie wyglądało nasze ubranie. I tutaj nie potrzebujemy naszego awatara, my tutaj gramy na awatarze, który mamy dany w grze. Natomiast są gry typu Roblox, w których my tworzymy swojego własnego awatara i tam możemy na przykład iść do Gucci'ego i nabyć takie ubrania w Gucci'im. Więc w ogóle Gucci jest bardzo fajną marką, która mega się angażuje w nowe technologie i oni na przykład wydali buty, tak zwane sneakersy, które można było kupić za kilkadziesiąt złotych u nich w aplikacji i one nigdy nie powstały w świecie realnym, więc ta marka naprawdę dużo eksperymentuje z między innymi z modą digitalową.
Okej, ale to co mówisz na przykład właśnie w tych grach, to są nadal tak jak mówisz, takie duplikaty trochę ubrań, które możemy mieć w rzeczywistości, czy one są kompletnie nowymi ubraniami, tylko sygnowanymi marką Gucci?
To są kompletnie nowe ubrania. To mogą być duplikaty, ale to są kompletnie nowe ubrania. Musimy pamiętać też o tym, że te postacie w grach nie zawsze muszą być realne, więc też te ubrania nie zawsze muszą być w tych rozmiarach, które mamy w realnym świecie. Więc to mogą być te duplikaty, natomiast tutaj mamy duży popis dla kreatywności tam designera w grze i mogą być to też zupełnie nowe przedmioty cyfrowe.
To teraz przejdźmy do tego NFT, o którym powiedziałaś. Co to jest? Ja wiem, że nie mów o blockchainie, błagam, bo jak ludzie słyszą blockchain, to od razu się najeżają, bo to jest tak skomplikowane, że nikt tego nawet nie próbuje zrozumieć. Przepraszam, może są tacy, którzy próbują i nawet rozumieją.
Nawet rozumieją.
tak. Ale co to jest?
Wyobraźmy sobie, że jest taki obraz jak Mona Lisa, prawda? I kopii Mona Lisy jest tysiące na całym świecie. Każdy może nabyć taką Mona Lisę do siebie do domu, czy inne dzieło, na przykład Leonardo da Vinci. I to samo mamy z plikami cyfrowymi. Każdy może skopiować jakiś plik cyfrowy. Natomiast Mona Lisę jedną mamy tylko i wyłącznie w Louvre. I właścicielem tej Mona Lisy jest bodajże Louvre. Więc tutaj określamy właśnie to, kto jest właścicielem danego pliku, tylko że cyfrowego. I tak naprawdę to jest tyle. Nie ma tutaj nic skomplikowanego i takie dobra cyfrowe mają wartość już grubych milionów dolarów i 30% sprzedaży dóbr cyfrowych to są właśnie dobra cyfrowe w branży modowej.
A jaka jest moja korzyść, jak ja mam takie, nie wiem, buty Gucci'ego cyfrowe?
To jest dobre pytanie, dlatego że ten rynek jest tak niesamowicie napompowany, że można kupić za dziesiątki tysięcy dolarów jakąś rzecz, a potem nie móc jej sprzedać nawet za kilkaset dolarów. Natomiast potencjalnie jest to tak jak z dziełami sztuki, jest to inwestycja w tokeny. Mhm.
Dobra, a powiedz w takim razie, jak to jest właśnie z tymi tokenami w modzie? Czy to jest tak, że ja mam znowu, mogę sobie kupić, nie wiem, wracając do tego Gucci'ego, którego też kocham nad życie, czy mogę sobie kupić jakieś, załóżmy, buty albo torebkę Gucci'ego w formie NFT, ale czy ona będzie znowu kopią tej realnej, czy to są kompletnie oddzielne jakby kolekcje?
Jeżeli chodzi o te jedne buty, jedną parę butów, którą wydali, to są buty, których nie ma w realu. Jeżeli chodzi o inne buty, które mają u siebie na sklepie, w aplikacji, można przymierzyć te buty, to są buty, które zostały zeskanowane i można je po prostu przymierzyć u nich w wirtualnej przymierzalni i to jest tak zwany digital twin, więc markach modowych to może być jedno i drugie.
Mm-hmm. A powiedz, jaka jest przyszłość tego? No bo ja sobie myślę, że jak powstanie metaverse tak naprawdę, taki realny, że będziemy mieli taki masowy dostęp do tej wirtualnej rzeczywistości, no to wydaje mi się, że taki projektant 3D to ma ogromną przyszłość w tym obszarze, prawda?
Nawet myśląc bardziej niskopoziomowo, tak dzisiaj, co się dzieje, my kupujemy w sklepach online, coraz więcej klientów jest przekonanych do zakupów tylko i wyłącznie w ten sposób i około 70% ruchu na stronie internetowej to jest ruch mobilny, jeżeli chodzi o sklepy internetowe, więc my mamy tutaj ogromny potencjał właśnie w sklepach internetowych. Możemy na przykład zaimplementować wirtualną przymierzalnię, czy pozwolić obejrzeć właśnie w 3D te buty czy ubranie, wyświetlić je w postaci rozszerzonej rzeczywistości u nas w pokoju czy na biurku, zobaczyć, jak wyglądają z każdej strony i po prostu pozwolić klientowi wejść w interakcję z produktem, przez co zwiększamy konwersję na sklepie, no i co najważniejsze, zmniejszamy ilość zwrotów, a musimy pamiętać o tym, że zwrot danej rzeczy kosztuje środowisko 5 razy więcej CO2 niż zakup, więc mamy szansę sprawić, że moda będzie bardziej zrównoważona nawet na poziomie sprzedaży.
No właśnie, no bo głównie z tym kupowaniem online zawsze problem, prawda? Taki feedback od klientów jest taki, że nie mogą tego przymierzyć, że to jest zawsze taka bariera. No i to, co mówisz o tych wirtualnych przymierzalniach, rozumiem, że to jest coś takiego, gdzie rzeczywiście ty możesz ten zwirtualizowany produkt przymierzyć na siebie albo przynajmniej obejrzeć go jakby tak jak w rzeczywistości.
Dokładnie tak, można to zrobić na różne sposoby, można podać swoje takie podstawowe wymiary i w ten sposób tworzony jest awatar, tak jak my robimy w Wearfit, że tworzymy awatar na podstawie dosłownie 4 wymiarów, z tym, że możemy wyestymować 2 wymiary na podstawie wzrostu i klatki piersiowej, więc jesteśmy w stanie powiedzieć, jak będzie wyglądała dana osoba i na tej podstawie my pozwalamy klientowi zobaczyć na przykład, w którym rozmiarze będzie mu najlepiej. Może być to też skanowanie, z tym, że technologie skanowania są dopiero w powijakach, natomiast to jest przyszłość i my też się temu przyglądamy, żeby móc za pomocą mobila, czyli telefonu komórkowego, pozwolić klientowi po prostu zeskanować swoją postać i tak samo pozwolić mu dzięki modzie digitalowej zobaczyć, jak będzie wyglądała dana rzecz na jego sylwetce.
No to myślę, że to, wiesz, brzmi jak taka bardzo ważna dziedzina, czy obszar tak naprawdę rynku, który też jest do zagospodarowania przez ten nowy trochę zawód tego projektanta 3D, no bo jeżeli to będzie te wirtualne przymierzalnie staną się masową jakby rzeczą, no to trzeba będzie każdy realny produkt tak naprawdę stworzyć jako opcję wirtualną po to, żeby móc to przymierzać, prawda?
Tak, ale tak jak powiedziałam, cała branża idzie w tę stronę, więc ja się spodziewam, że w przyszłości nie będzie to problem.
Okej, słuchajcie, czyli jeżeli macie taki potencjał w sobie tego designera 3D, no to znowu, możecie zostać po prostu projektantem mody, możecie zostać projektantem 3D przy jakimś dużym domu mody, możecie projektować NFT albo ubrania dla gier, czyli znowu w tej wirtualnej rzeczywistości czy w świecie gier, ale też tak naprawdę dla normalnych firm modowych produkować czy tworzyć te wirtualne duplikaty realnych ubrań po to, żeby móc to wirtualnie przymierzyć.
Dokładnie tak.
Super, to tak podsumowałam i teraz powiedz mi, ile tam się zarabia? Czy to jest coś takiego, w co warto już teraz zainwestować swój czas, bo kiedyś będę sławny i bogaty?
Teraz to jest kwestia kilku tysięcy, około 5-6 tysięcy, natomiast zapotrzebowanie teraz nie jest tak wysokie, więc w przyszłości wydaje mi się, że to będzie wyglądało tak jak z konstruktorem. Konstruktorów na rynku nie ma dużo, więc też my bardziej potrzebujemy tych konstruktorów i też te zarobki potrafią być wyższe. I w przyszłości te zarobki spodziewam się, że będą wyższe, jeżeli chodzi o projektanta 3D.
No dobra, to powiedz, jak mam zdobyć to doświadczenie? No bo załóżmy, że jestem, nie wiem, no po jakiejś szkole artystycznej, po architekturze, zrobiłam sobie ten kurs, o którym mówiłaś, ewentualnie nauczyłam się tego z YouTube, to do kogo ja powinnam? Załóżmy, że jestem Polakiem. Do kogo warto, nie wiem, uderzyć, żeby zrobić jakiś staż, albo no tak, żeby zdobyć jednak doświadczenie w tej pracy?
Przede wszystkim robiłabym eksperymenty i wrzucałabym je w internet, żeby pokazać swoje portfolio, żeby pokazać ludziom, co robię. No i wydaje mi się, że jeżeli nie mam żadnego doświadczenia, to firma modowa nic nie straci, jeżeli przyjmie taką osobę na staż czy na praktyki, więc po prostu pisałabym do firm modowych, tych większych, o to, żeby może nawet otwarli takie stanowisko na praktykach. Jeżeli praktyki się sprawdzą, to myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie z punktu widzenia biznesu, żeby gdzieś kontynuować współpracę.
A co jest potrzebne? Jaki sprzęt jest potrzebny? Bo to pewnie jakaś inwestycja jednak jest, prawda? Czyli muszę coś zakupić, jakiś program, jakiś sprzęt taki, żeby rzeczywiście sobie to ćwiczyć i praktykować.
No to mamy kilka programów, które się do tego nadadzą. Między innymi to jest Clotch D i Marvelous. To są takie wiodące oprogramowania do projektowania. Jeżeli chodzi o hardware, tutaj sprawa się trochę komplikuje, dlatego że ten sprzęt jest drogi i to musi być porządny sprzęt do tego, żeby robić symulacje, do tego, żeby renderować te ubrania, więc tutaj już potrzebny jest dobry komputer, krótko mówiąc, więc to jest inwestycja kilku do kilkunastu tysięcy złotych.
No dobra, słuchajcie, ale warto zainwestować, jeżeli, tak jak mówi Kasia, w tej chwili zarobki to są około kilku tysięcy złotych i one na pewno będą rosły, bo też, tak jak powiedziałaś na początku, to było istotne, że to nie jest praca, to nie musi być praca stacjonarna, prawda?
Dokładnie, możemy, to jest luksus projektowania 3D, że możemy my być w Warszawie czy w Krakowie, tak jak ja zazwyczaj, i pracować dla firmy w Berlinie, więc tutaj też nasze zarobki mogą być w euro, a nie w złotówkach.
A jakbyś miała polecić ktoś, kto taką firmę, może być na świecie, prawda? No bo to też można się zgłaszać, która albo kilka, które właśnie gdzieś tam są zainteresowane tematem i do którego, jeżeli my chcemy pójść na te praktyki albo zdobyć doświadczenie, warto na przykład napisać, wysłać swoje portfolio, to kto by to był?
Myślę, że to będzie każda większa firma modowa z tych globalnych, przede wszystkim PVH, które jest właścicielem między innymi Calvina Kleina. Oni mają już dość fajnie rozwinięty dział mody digitalowej i można się dużo nauczyć od osób, które tam pracują, ale ja aplikowałabym też do Louis Vuitton, do Inditexu, do H&M, które też ma rozwinięty dział w tę stronę. Wszystkie większe marki modowe, które zajmują się właśnie produkowaniem i sprzedażą, nie tylko sprzedażą, co istotne. Są też mniejsze marki typu Your Suit, które również zatrudniają u siebie designerów 3D, tylko należy pamiętać o tym, że w mniejszych markach jest mniejsze zapotrzebowanie na tego typu designerów, więc raczej starałabym się uderzać do tych większych.
A jaka jest ścieżka kariery takiej osoby? Rozumiem, że zaczynam jako praktykant i co? Czy można mówić o jakiejś takiej, nie wiem, o awansach w tej dziedzinie, czy jednak to zawsze jest ta sama pozycja, tylko na przykład, nie wiem, ugruntowuje się swoją pozycję i się zarabia więcej, bo się pracuje dla lepszych firm. Jak ty byś to tak wysymulowała, że tak powiem, taką ścieżkę kariery?
To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że jeszcze nie mamy na nie odpowiedzi, dlatego że to jest tak młoda działka. Póki co to są digital designer, digital manager w firmie. To może być osoba, która może potem być odpowiedzialna za implementowanie w ogóle nowych technologii w projektowaniu. Natomiast ta odpowiedź jest jeszcze otwarta.
Słuchajcie, więc no nic, trzeba zainwestować w sprzęt, w program, trochę otworzyć swoją głowę na te nowości, też zrozumieć rynek, prawda, no bo trzeba zrozumieć, co to jest metaverse, co jest potrzebne, na czym polegają gry, na czym polega NFT, o co chodzi. I co, Kasia, dziękuję i życzymy wszystkim powodzenia, tak żeby było jak najwięcej tych świetnych polskich projektantów 3D.
Bardzo dziękuję i powodzenia wszystkim.